1 maja 2006 roku. Otrzymałem materiały wydrukowane w czasopiśmie Nexus Artura Bakera ze Stanów Zjednoczonych pod tytułem Czy drobnoustroje są rzeczywistą przyczyną chorób? Materiał jest dość obszerny, dlatego stopniowo mogę Państwu przekazać fragmenty. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, co na temat wirusów pisze ten pan doktor Baker. Warto się nad tym zastanowić. Teoria wirusowej przyczyny chorób. Początkowo słowo wirus znaczyło trucizna, a słowo wirulentny znaczyło zjadliwy, trujący. Dzisiaj wirus oznacza jednostkę submikroskopową, a wirulentny znaczy ogólnie zaraźliwy. Nowoczesna medycyna stosuje termin wirus do oznaczania ultramaleńkich form życia, które zakażają komórki i które obwinia się w powodowanie coraz większej liczby chorób. Zgodnie z powszechnym obrazem wirusa jest to forma życia, która pasożytuje na wszystkich formach życia, włącznie ze zwierzętami, roślinami i saprofitami, czyli grzyby i bakterie. W opisie choroby wirusowej przypisuje się wirusom takie działania jak wstrzykiwanie się do komórki, wylęganie, oczekiwanie, atakowanie, posiadanie stanu aktywnego, dominacja, reaktywowanie, kamuflaż, zakażanie, obleganie, sianie zniszczenia i śmiercionośność. Konwencjonalne teorie medyczne wyjaśniają, że wirusy pochodzą z umierających komórek, które zainfekowały. Wirus wstrzykuje się do komórki i rozkazuje jej rozmnażać się w siebie i dzieje się tak do momentu, kiedy komórka pęka wskutek przeciążenia. Wirusy zostają uwolnione i poszukują innych komórek w celu powtórzenia procesu zakażenia w ten sposób, zakażając organizm. Wirulodzy przyznają, że chociaż wirusy mają naturę wyróżniającą i definitywnie organiczną, to jednak nie mają metabolizmu, nie mogą się rozmnażać w warunkach laboratoryjnych, nie mają żadnych cech charakterystycznych dla żywych form i w istocie nigdy nie zaobserwowano ich żywych. Żywe wirusy są zawsze martwe. Termin żywy wirus oznacza tylko, że stworzone z kultur żywych komórek in vitro. W warunkach laboratoryjnych, jako że biliony ich powstają z żywych tkanek, i tu właśnie mam problem. Nawet jeśli pewne kultury laboratoryjne są utrzymywane przy życiu, istnieje ogromny obrót komórek w procesie i to w tych umierających komórek otrzymuje się wirusy. Są one zawsze martwe i nieaktywne, ponieważ nie mają metabolizmu, ani życia, ani ruchu. Są jedynie molekułami DNA i białka. Wirusy zawierają kwas nukleinowy i białko, ale brak im enzymów i nie mogą samodzielnie podtrzymywać życia, ponieważ nie posiadają nawet pierwszego warunku wstępnego życia, czyli mechanizmów kontroli metabolicznej. Mają je nawet skromne bakterie. Podręcznik medycyny Guytona przyznaje, że wirusy nie mają systemu reprodukcyjnego, możliwości poruszania się, metabolizmu. Nie mogą się rozmnażać jako żywe jednostki in vitro, czyli w warunkach laboratoryjnych. Ponieważ wirusy nie są żywe, nie mogą w żadnym przypadku zachowywać się w sposób, jaki przypisują im autorytety medyczne, a jedynie tak, jak funkcjonalna jednostka naszego normalnego materiału genetycznego wewnątrz jądra komórki lub jądra mitochondrium wewnątrz komórki. Mitochondrium jest żywym organizmem, jednym z różnych organelli, czyli małych organów, występujących wewnątrz każdej komórki naszego ciała. Mitochondria są mniej więcej wielkości bakterii i obie te formy mają swoje własne DNA i własny metabolizm. Mitochondria metabolizują glukozę, molekuły ATP, czyli związek fosforowy aktywny, który jest gotowy do użytku energią zużywaną w razie zapotrzebowania przez organizm. Wirusy nie są mikroorganizmami. Chociaż autorytety medyczne omyłkowo przypisują tym martwym resztkom komórek moc życia i wrogość, Mikrobiologowie przyznają, że wirusy są kawałkami martwymi DNA okrytymi płaszczem błon lipidowo-białkowych, chociaż nie uświadamiają sobie ich źródła, nie wiedzą skąd się te błony biorą. Genomy jako takie są mechanizmami kontrolnymi, a nie mikroorganizmami.
No dobrze.
Dlatego, że wirusy nie atakują żywych komórek, nie mogą spowodować choroby, chyba że nagromadzą się jako brudy i zanieczyszczają nasze komórki, tkanki i układ krążenia, doprowadzając do śmierci komórek. Tak więc wirusy są martwymi genomami z rozpadających się komórek, których błony komórkowe nie zostały kompletnie rozłożone przez komórkowe lizozomy. Tylko kilka fragmentów przeczytałem Państwu, to jest warto się szerzej zapoznać z tym materiałem. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że gdyby komórki miały w swoim otoczeniu wszystkie potrzebne im składniki odżywcze, najlepiej jeśli chodzi o białka, aminokwasy czyste, nie większe drobiny, nie różne śmieci, różne odpady, produkcje przemian materii, to by korzystały z tych aminokwasów, nie szukałyby większych cząsteczek, takich jak azot polipeptydowy, czy nawet większe białkowe struktury, czy nawet DNA i RNA, czy ryboze, czy dezoksyrybozy by miało, nie brałoby, komórki by nie wchłaniały większych fragmentów. Nie wchłaniałyby większych fragmentów, nie byłoby chorób ani wirusowych, ani bakteryjnych, ponieważ nie byłoby możliwości zakażenia komórek, bo zdrowe, żywe komórki są odporne. Bakterie żywią się produktami, które powstają z rozpadających się komórek. Ponieważ w przeżywieniu optymalnym ludzie praktycznie nie chorują na choroby pochodzenia wirusowego czy bakteryjnego, co jest potwierdzeniem w pewnym stopniu żywienia optymalnego jako najbardziej korzystnego dla ludzi, ale będę o tym mówił szerzej w najbliższym czasie. Dziękuję Państwu.